A my jesteśmy teraz przy ósmym przykazaniu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Homilia z Olsztyna.
Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt prowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzi, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem, wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstw.
To były słowa homilii wygłoszonej w Olsztynie, ale też w Olsztynie święty Jan Paweł II powiedział kilka słów na temat mediów.
Zwróciłbym tu jeszcze uwagę na sprawę niezmiernie ważną w polskiej sytuacji obecnej. Odpowiedzialność za uczciwą informację w środkach społecznego przekazu. Środki przekazu winny podejmować obronę wolności, ale także poszanowanie godności osoby. Winny popierać autentyczną kulturę. Kultura jest wspólnym dobrem narodu, wyraża jego godność i wielkość, dlatego tak ogromnie jest to ważne. Społeczeństwo ma być informowane w sposób uczciwy, zgodny z prawdą i godnością narodu. Prasa, film, radio, telewizja, teatr winny formować społeczeństwo, tworzyć i pielęgnować kulturę, która przyczyni się do jego postępu, a nie do jego osłabienia czy zniszczeń. Winny one być przepojone Ewangelią, zbawczym słowem Chrystusa.
Ponieważ w studiu naszym jest ksiądz Andrzej Gołębiowski, salezjanin związany z telewizją Kraków, to pytanie, czy media stoją na wysokości zadania dzisiaj w Polsce?
No, to jest rzeczywiście bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie dla wszystkich mediów, aby stały na straży prawdy, bo ludzie nam wierzą i ludzie nas słuchają i czasami bardzo wierzą na ślepo. Wiele ludzi dzisiaj mówi, no przecież w telewizji powiedzieli, więc skoro powiedzieli, to musi być to prawdą, a jednak nie do końca prawdą jest. I nie do końca prawdę dzisiaj media wyrażają. Bardzo często ją kreują w sposób sztuczny. apel papieża we wszystkich aspektach tego, co papież mówił i do czego wzywał, musi być na nowo przez nas odkryty i na nowo zrealizowany w naszym życiu, tak zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w przestrzeni osobistego życia. Jeśli papież dotyka mediów i czyni apel do tych mediów, to znaczy, że dokładnie rozumie rzeczywistość, którą odczytuje i analizuje w sposób bezbłędny, że to on miał w sobie coś takiego, że miał niesamowitą analizę sytuacji. Potrafił, patrząc na pewną rzeczywistość, analitycznie ją zgłębiać i podsumować. Świat medialny dzisiaj to jest przestrzeń nieograniczonej wolności słowa. Ale ta nieograniczona wolność słowa bardzo często prowadzi do tego, że ludzie, idąc ślepo za tą wolnością słowa, wpadają w różne pułapki zniewoleń, ślepych zaułków, z których no, sami nie wiedzą, gdzie przede wszystkim jest prawda, a przede wszystkim media muszą stać na obronie tej prawdy.
Media, tak jak o nich myślał i mówił święty Jan Paweł II, miały szukać dobra i łączyć, nie dzielić. Teraz media dzielą i to dzielą w sposób wyraźny. Myślę, że z taką tezą ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski się zgodzi.
Tak, zgadzam się. Nawiązując do wypowiedzi mojego współbrata, chciałem się odnieść do wczorajszego wydarzenia, dla mnie bardzo przykrego. To jest medal świętego Jerzego, tak się nazywa, wręczony prymasowi Polski, Wojciechowi Polakowi. Ale przez kogo? No przez pismo, które jest pseudokatolickie, chodzi o Tygodnik Powszechny, który nie ma nic wspólnego z poprzednim tygodnikiem. To jest taka ich uzurpacja, że nazywają się katolickim. Środowisko, które wyrządziło wiele zła i które właśnie dzieli. I dzisiaj ksiądz prymas stoi w tym samym szeregu co Adam Michnik czy Leszek Barcelowicz. To jest bardzo przykre dla mnie, dlatego że to pokazuje, że są środowiska medialne, które tworzą własną rzeczywistość. Dzisiaj ten taki niby kościół otwarty, liberalny, jakbyśmy to nazwali, tworzony przez Gazetę Wyborczą i Tygodnik Powszechny, który jest tubą tej Gazety Wyborczej, moim zdaniem stworzył taką pułapkę dla prymasa. Ja się dziwię księdzu prymasowi, przy całym szacunku dla niego, że on się godzi na to i że bierze tą błyskotkę, i myślę, że to jest też głębokie rozczarowanie moje jako krakowianina i osoby swego czasu związanej z dawnym tygodnikiem, tym prawdziwym Tygodnikiem Powszechnym, że tutaj w Krakowie, tuż obok kurii, a ściśle mówiąc na terenie kurii, bo to jest obiekt kościelny, no jest taki ślepy zaułek w postaci Tygodnika Powszechnego i brak pewnej jednoznaczności powiedzenia, co jest w tych mediach dobre i złe, no moim zdaniem jeszcze tworzy większy zamęt.
Ksiądz Andrzej Gołębiowski.
Dlatego papież chyba w Radomiu powiedział takie słowa: budujmy, raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane. Zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu.
Zapamiętamy te słowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Andrzej Gołębiowski.
Dziękuję bardzo.
Salezjanin, kierownik w Telewizji Kraków.
Tak nazywają tą funkcję.
Bardzo serdecznie dziękuję. A my jesteśmy w Krakowie, zaułek Książąt Czartoryskich, naprzeciwko Muzeum Czartoryskich, przy gościnnym hotelu polskim. Poranek Wnet, 16 października. Teraz spojrzałbym na zegar i spojrzałem, jest godzina 8:31.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nazywam się Jerzy Bielewicz i debiutuję w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości. Startuję do Rady Warszawy z okręgu Targówek Wawer Wesoła. Znacie mnie Państwo z komentarzy ekonomicznych, m.in. w Radio Wnet. Jako przyszły radny Warszawy zadbam o to, by budżety i strategie inwestycyjne stolicy były przejrzyste i uczciwe. Poddam je analizie, informując mieszkańców o szczegółach. Prawobrzeżną Warszawę traktowano po macoszemu przez 3 kadencje PO. To się musi zmienić. Dlatego proszę o Państwa głosy.
I po reklamie.
i po reklamie. A my wracamy, proszę Państwa, do naszych rozmów na temat 16 października, na temat świętego Jana Pawła II. I teraz mamy połączenie z Rzymem, gdzie jest ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz arcybiskup 40 lat temu żył na Białorusi i tam dowiedział się o wyborze Karola Wojtyły, kardynała z Krakowa, na stolicę Piotrową.
No właściwie ja w ten czas mieszkałem w Kownie, bo byłem seminarzystą drugiego roku w seminarium kowieńskiego. Urodziłem się na Białorusi, ale seminarium skończyłem w Kownie i tam dowiedziałem się właśnie w ten czas o wyborze kardynała Wojtyły na papieża, który przybrał sobie imię Jan Paweł II.
I jaka była atmosfera w seminarium kowieńskim?
No, seminarium, to były czasy sowieckie, u nas nie było nawet telewizora, nie było radyjka, zabronione to było. Było jedyne maleńkie radio u dyżurnego i tak wyszło, że 17 października ja miałem dyżur. Ja chyba się wyliczyłem samym szczęśliwym, bo miałem możliwość, jak to mówi się, wyjść w świat, słyszeć, co się dzieje. I to prawda. Pamiętam, cały dzień ludzie szli do seminarium, bo to takie jakby centralne takie miejsce w Kownie. Czy to prawda? Czy to prawda? No prawda, rzeczywiście tak jest. No i tak mówili, że no papieżem jest Słowianin. Papieżem jest ten, który przyszedł na stolicę Piotrową z bloku ateistycznego, komunistycznego. Ten dobrze wie sytuację. On będzie wiedział, jak prowadzić rozmowy, jak oceniać tą całą sytuację, relacje państwo-kościół. I wierzymy, że opatrznościowy papież przyszedł, aby walczyć o wolność religii w krajach ateistycznych.
I tak też się stało i los księdza arcybiskupa splutł się z życiem świętego Jana Pawła II.
Tak, rzeczywiście stało się bardzo mocno, losy splotły się, jeżeli tak można powiedzieć. To proroctwo Jana Pawła II, jego modlitwa otworzyć drzwi Chrystusowi została wysłuchana i drzwi systemów politycznych, różnych systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych zostały otworzone dla Chrystusa i właśnie podczas pontyfikatu Jana Pawła II we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego były ustanowione struktury kościelne, zaistniały struktury kościelne, biskupi. Kościół zaczął się rozwijać i wszystko to dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II.
Jedne drzwi były zamknięte przez cały czas pontyfikatu, to drzwi do Moskwy, do pielgrzymki w Rosji.
No, drzwi Chrystusowi zostały otwarte, ale drzwi dla Jana Pawła II, nie tylko Jana Pawła II, potem Benedykt XVI, dzisiaj Franciszek, niestety jeszcze i na Białoruś, i do Rosji pozostają zamknięte.
Taki moment i takie spotkanie z Ojcem Świętym, które ksiądz arcybiskup najbardziej zapamiętał.
No, najbardziej zapamiętał, to na pewno konsekracja. On mnie konsekrował 20 października 1989 roku i po konsekracji, kiedy przyszliśmy pod ołtarz, tam gdzie jest Matka Pieta, figura Matki Bożej, trzymającą Jezusa na rękach. On tak wziął mnie mocno za ręce, bardzo mocno, jak dzisiaj pamiętam, powiedział: Tadeuszu, nie bój się, ja za ciebie się modlę. I zawsze pamiętam o tych słowach i no, dziękuję dla Jana Pawła II, bo rzeczywiście jego modlitwa była i wierzę, że dalej jest ze mną i mnie podtrzymuje.
Dzisiaj ksiądz arcybiskup jest w Rzymie, jest synod poświęcony młodym. Czy coś mówi się podczas tego synodu na temat nauczania świętego Jana Pawła II? Czy wspomina się ten dzień 16 października 1978?
No, znaczy jeszcze jedziemy na synod, jeszcze za pół godziny rozpocznę się pracy z dzisiejszego synodu, ale podczas dzisiejszej mszy świętej rano, którą odprawialiśmy tutaj z biskupami, którzy mieszkają w domu świętej Marty, w powszechnej modlitwie właśnie wniosłem w taką inwokację jako dziękczynienie Bogu za opatrznościowego papieża Jana Pawła II z prośbą, aby on wyprosił odpowiednie łaski dla wszystkich kościołów świata i szczególnie dla młodzieży. W dokumentach, które mamy, znaczy przedsynodalnych dokumentach, nauczanie Jana Pawła II wspomina się, no przecież to on powiedział o tym, że młodzież jest nadzieją Kościoła i świata. I myślę, że dzisiaj też, no myślę, że będą mówili o tym.
Co się stanie, jak sól straci smak? Święty Jan Paweł II miał, stworzył, mówi się, pokolenie Jana Pawła II. Tę więź z młodymi na całym świecie miał bardzo mocną i bardzo silną, co było widać na placu świętego Piotra 8 kwietnia 2005 roku podczas pogrzebu Ojca Świętego. A teraz, czy ta więź Kościoła z młodymi, nadal ta relacja jest taka mocna?
No, czasy się zmieniają i zmieniają się bardzo szybko. Wyzwania współczesne są bardzo niebezpieczne i dlatego Ojciec Święty Franciszek zwołał ten synod, aby próbować pomóc młodzieży, aby odczytać te znaki czasu, odczytać te niebezpieczeństwa, które grożą młodemu człowiekowi dzisiaj. Z tych wystąpień, które słyszeliśmy już od audytorów, nimi przede wszystkim są młodzi ludzie, oni są zaniepokojeni sytuacją i ich myśli, jak ratować sytuację, bardzo ważne są. One się liczą. My, biskupi, mówimy, że nie jest to synod o młodzieży, ale synod z młodzieżą. Dlatego na pewno, jak już mówiłem, wyzwania te współczesnego świata, sekularyzacja, moralny relatywizm odciągają człowieka od Boga, szczególnie młodego człowieka, ale są ci, którzy chcą żyć Bogiem, chcą żyć Bożą prawdą, chcą żyć Duchem Ewangelii i to napawa nadzieją.
Czy, mówiąc kolokwialnie, czy jakieś lekarstwo księża biskupi znaleźli w Rzymie?
No jeszcze szukamy, potem propozycje będą dla Ojca Świętego na koniec synodu i potem Ojciec Święty pewno napisze swoją adwortację, to będzie właśnie lekarstwo, ale dzisiaj jest poszuk tego lekarstwa, a właściwie może jeszcze stawianie takiej konkretnej diagnozy, bo nie tylko biskupi mówią, ale mówią i młodzi ludzie i to powiedzmy taki, to jest taka droga dwukierunkowa, żeby rzeczywiście znaleźć tą chorobę, albo jak wie się choroba, no to łatwiej jest zastosować lekarstwo.
I co jest podejrzanego, co jest źródłem zapalnym, co jest źródłem tej choroby, na którą cierpi świat współczesny?
No to jest sekularyzacja, moralny relatywizm, podejście od nauczania Ewangelii, powiedzmy jakieś takie rozmydlenie tej Ewangelii, rozwodnienie Ewangelii, do czego no, dzisiaj bardzo mocno skłonny człowiek, również i młody.
A co się dzieje w kościele na Białorusi? Czy dzisiaj jakoś specjalnie będzie obchodzony ten dzień, wspomnienie te 40 lat temu, tego co zdarzyło się 40 lat temu?
O, już i dzisiaj będą uroczystości, już w niedzielę były uroczystości, w ubiegłą niedzielę, dwa dni temu w Mińskiej Katedrze specjalne nabożeństwo było, specjalny koncert. Dzisiaj też w wielu miejscach modlą się ludzie i będą modlili się. Tak samo w wielu miejscach jest są konferencje organizowane razem z modlitwą w intencji synodu biskupów i różaniec w całym kraju, odmawia się cały miesiąc w intencji synodu biskupów, więc to wszystko razem łączy się i z papieżem, i z synodem.
A jak my, słuchacze Poranka Wnet, słuchacze Radia Wnet, moglibyśmy pomóc? I czy w czymś moglibyśmy pomóc księdzu arcybiskupowi?
No przede wszystkim proszę o modlitwę. Dziękuję o modlitwę. Wiem, że Kościół Polski bardzo dużo pomaga i personalnie, i materialnie, ale duchowo też. Dzisiaj prosimy przede wszystkim o tą pomoc, aby pomoc modlitewną i również, aby dziedzictwo Jana Pawła II, jego nauczanie było wykorzystywane jak szerzej również tam na Białorusi.
A takie pytanie... Albo nie zadam dzisiaj żadnego politycznego pytania, bo chciałem się dowiedzieć, czy ten zgrzyt i ten szum tych samolotów, które były i tych wojsk, które się przemieszczały po terytorium Rosji w czasie manewrów tych wielkich, było słychać w Mińsku.
Nie słyszałem nic. Mińsk jest wielkie miasto, 2 miliony, to nic nie było słychać.
Bardzo serdecznie księdzu arcybiskupowi dziękuję, że ksiądz arcybiskup znalazł dzisiaj w tak ważnym dniu chwilkę czasu, by wystąpić w Poranku Wnet.
Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim, niech dobry Bóg błogosławi i łączymy się w modlitwie. Wy w Polsce, ja tutaj u grobu Jana Pawła II, świętego, wielkiego.
A my w Krakowie. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita Mińsko-Mohylewski, był gościem Poranka Wnet, Poranka Wnet specjalnego wydania, 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, a my przemieszczamy się razem z Janem Pawłem II w trasą tej pielgrzymki z 1991 roku, tej pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski i po tych śladach trafiliśmy do Włocławka. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
A cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości? Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówił to. Mówił to na Radzie Europejskiej w Strasburgu. W jaki sposób zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje, albo którzy sobie przypisują patent na europejskość wyłącznie. A co ma być? Co ma być kryterium? Co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzym zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli także za cenę naszych cierpień, to tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników, musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. I tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata. Przez swój krzyż, tajemnica serca, które przebije, przebodzi, tajemnica serca, w które się wpatrywali, to są ci wielcy pionierzy Europy, przeszłości na przyszłość. Taką miarę europejskości przyjmujemy, taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować, a nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary.
Powiedział Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, podczas homilii wygłoszonej we Włocławku w 1991 roku, a my mamy połączenie telefoniczne z księdzem Infuatem Ireneuszem Skubisiem, twórcą ruchu Europa Christi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kongres Europa Christi się rozpoczął. Patronem tego kongresu jest Święty Jan Paweł II. Dziś ksiądz Infuat, co by chciał przekazać słuchaczom Poranka Wnet z myśli świętego Jana Pawła II?
Dzisiaj bardzo przypominam sobie to wydarzenie, które przeżyliśmy między innymi w duszpasterstwie akademickim w Częstochowie. Pamiętam, jak taka studentka Danusia przyniosła mi kartkę na mszę świętą podczas mszy świętej, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Wtedy po Ewangelii zobaczyłem tę kartkę, głos mi się załamał i z trudem dokończyłem mszę świętą. Tak byłem wzruszony i poruszony. I to był ten pierwszy wieczór wspaniały, który został mi w pamięci na całe życie, bo zdaliśmy sobie wszyscy sprawę od razu, że to wielki dzień, że to wspaniałe wydarzenie. Oczywiście od tego czasu zaczęło się już towarzyszenie temu pontyfikatowi. ponieważ wydawało mi się, i to było zresztą prawdą, że za mało są Polacy informowani o Ojcu Świętym, o tym, co on mówi. Stworzyłem taki tytuł Monitor Kościelny i to był taki sam zdat, gdzie co tydzień wysyłaliśmy do różnych ośrodków w Polsce takie jakby małe pismo i to był właściwie jakby początek odradzającej się niedzieli, bo cały czas już towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu w jego przepowiadaniu, w jego mówieniu o Kościele i o tym, co jest ważne dla ludzi w Europie i na świecie. No a dzisiaj to chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o ostatnich słowach Ojca Świętego, który mówił: szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. I wydaje mi się, że ten Kongres Europa Christi, który rozpoczęliśmy, wczoraj była piękna sesja na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, dzisiaj jest właśnie sesja w Rzeszowie i tutaj będziemy szczególnie pamiętać o Janie Pawle II. To będzie wspaniały koncert Dekalog pod kierunkiem Marcina Pospiszalskiego i z udziałem artystów właściwie z całego świata. Właśnie dzisiaj w Rzeszowie Jasiące przy lotnisku. Wspaniałe miejsce, wielkie, za kilku tysięcy ludzi i właśnie dzisiaj zapraszaliśmy wszystkich do udziału w tym koncercie, w tym wydarzeniu. Dekalog oparty o słowa Ojca Świętego, tak zwanych 10 słów, i papież właśnie powiedział, od tych 10 słów, czyli od dekalogu, zależą losy Polski, Europy i świata. I to właściwie jest największe, wspaniałe przesłanie Jana Pawła II do Europy i do świata, bo właśnie moralność jest tym zasadniczym i ona jest ponad polityką, ponad różnymi sprawami gospodarczymi. Właśnie etyka, życie moralne, postępowanie według dekalogu. Właśnie dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć, że Ojciec Święty jakby wzywa nas i mówi to bardzo wielkie przesłanie. Szukałem was. On nas rzeczywiście szukał. On szukał człowieka, począwszy od swojej młodości, a potem przez lata biskupiej posługi w Krakowie i w Polsce, a dzisiaj właśnie on przychodzi do nas również i uważam, że on jest prawdziwym ojcem Europy. My chcemy w Rzeszowie i gdzie indziej zbierać podpisy i mamy już 10 tysięcy podpisów do papieża Franciszka, żeby ogłosił Jana Pawła II patronem Europy, bo Europa potrzebuje wodza, potrzebuje przywódcy i Ojciec Święty przez swoje nauczanie, przez swoje niezwykłe przepowiadanie, które przecież dzisiaj sobie przypominamy, jest takim naszym ojcem. Jest ojcem Europy, nie tylko patronem. On najwięcej spośród wszystkich wielkich ludzi powiedział o Europie, przekazał jej te bardzo ważne rzeczy, zwłaszcza w 1982 roku przez Santiago de Compostela, gdzie wygłosił tak zwany akt europejski. Akt europejski wskazuje na chrześcijańskie zakorzenienie Europy. Wskazuje na to, że kultura Europy jest chrześcijańska, jest chrześcijańska, jest zakotwiczona w Ewangelii, w nauczaniu Jezusa Chrystusa. I tak jak powiedział niedawno Orban, że w Europie nawet ateista jest chrześcijaninem. To było bardzo ciekawe stwierdzenie Wiktora Orbana, że Europa, chociaż nawet może jest zateizowana w pewnej części, to ona jest chrześcijańska, a ja mówię, Europa jest Chrystusowa i ruch Europa Christi chce, żeby Chrystusowi Europa wydała paszport, bo Chrystus jest ograniczany. Chrystus jest jakby zniewolony w niektórych krajach. Przypominam choćby Francję. Co Francuzi zrobili ze swoim chrztem? Takie pytanie postawił Jan Paweł II Francuzom podczas pielgrzymki do tego kraju. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Ja dzisiaj przypominam Europie. Pytam Europo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Polsce mówię. Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Gdy przyglądam się debatom politycznym, tej ogromnej niechęci, nienawiści, podejrzliwości tym ludziom, którzy przecież są ochrzczeni. Stawiam pytanie, co zrobiliście ze swoim chrztem? Co z waszym chrześcijaństwem? Czy wy jeszcze mówicie Ojcze Nasz? To jest właśnie to pytanie moralne. Pytanie o prawdę, o uczciwość, o rzetelność. Pytanie o to, czy my potrafimy być patriotami, bo być może, że wielu spośród tych naszych polityków to są pospolici zdrajcy. Jeżeli ktoś się sprzeniewierza uczciwości, prawdzie, rzetelności, to po prostu zdradza wszystko. I właśnie myślę, że dzisiaj w Polsce trzeba bardziej przypominać Jana Pawła II, jego przepowiadanie. No, są różne programy w radiu, w telewizji. A dlaczego tak mało jest Jana Pawła II? Dlaczego nie ma przypomnień w radiu czy w telewizji tych wspaniałych rzeczy? Owszem, jest trochę telewizji tram, ale to powinien być jakiś znakomity, integralny program nauczania Jana Pawła II, bo to jest wspaniały patriota. To jest właśnie ten człowiek, który mówił, szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie, bo może ta 40. rocznica wyboru Jana Pawła II będzie tą dobrą okazją, żeby powiedzieć, przypomnieć to, co powiedział Jan Paweł II. A teraz wy przyszliście do mnie. My przychodzimy dzisiaj do Jana Pawła II. Przychodzimy dzisiaj do tego wspaniałego człowieka, największego z rodu Polaków, jak mówią. I właśnie jego trzeba pytać. To wybory, jego trzeba pytać. To wybory parlamenty samorządowe nawet, które się zbliżają, także powinny być pod znakiem Jana Pawła II. Napisałem w niedzieli niedawno, nie głosujemy na nienawiść. Tam, gdzie widzimy kandydata, który żongluje nienawiścią, ten człowiek nie nadaje się do żadnego samorządu, bo w samorządzie i w parlamencie powinna górować miłość. I właśnie tą miłość głosił Jan Paweł II. Dlatego on może być wodzem prawdziwym Polaków. Nie jakiś udzielny książę, taki czy inny, ale właśnie Jan Paweł II. On jest tym, który jest wspaniałym patriotą, chociaż był przecież pasterzem powszechnym, to jako Polak czuł się Polakiem. On przecież był nawet w naszym parlamencie i my powinniśmy do niego wracać. I to jest bardzo ważne przesłanie, które wyrażają te słowa wypowiedziane prawie że w ostatnich dniach jego życia. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. I myślę, że dzisiejszy dzień to jest taki dzień przyjścia do Jana Pawła II. To jest wspaniały dzień. On będzie dniem wielkim w Krakowie. Dzisiaj wiem, że biskupi gromadzą się właśnie w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II. Ale my także gromadzimy się w Rzeszowie i słuchając jego słów, bo koncert Dekalog jest oparty o wypowiedzi Jana Pawła II na temat Dekalogu, na temat tych 10 słów, które uratują Polskę, Europę i świat. Bo jeżeli zginie Dekalog, zginie świat. Jeżeli ocalimy dialog w naszych sercach, w naszym życiu, to ocalimy siebie, ocalimy Polskę, ocalimy świat.
Bardzo serdecznie księdzu Infuatowi dziękuję za te słowa, słowa, które podsumowują nasz poranek, poranek, w którym właśnie dekalog przypominamy, pielgrzymkę Ojca Świętego z 1991 roku. Bardzo dziękuję i my spotkamy się w Senacie, bo Kongres Europa Christi trafi do Senatu Rzeczpospolitej, tam będzie wielka sesja na temat przyszłości Europy. Bóg zapłać za rozmowę. Dobrego dnia księdzu Infuatowi życzymy, a z Marcinem Pospieszalskim pewno będziemy rozmawiać w Radiu Wnet po godzinie 11. A teraz wracamy do naszego studia, już na chwilę wracamy do naszego studia, gdzie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Przesłanie na ten dzień i na ten rok jest jakie?
Myślę, że to, co powiedział Ojciec Święty w czasie mszy świętej inauguracyjnej, to było też wielkie wydarzenie. Po raz pierwszy polska telewizja transmitowała mszę świętą. Nie lękajcie się, bo rzeczywiście dzisiaj Kościół na świecie, jak i w Polsce, no przeżywa swój kryzys i nie ma się co tutaj zasłaniać różnymi sprawami. To nie tylko sprawa listów arcybiskupa Vigano i kryzysu dotyczącego no, różnych nadużyć seksualnych w Kościele, ale także moim zdaniem no, kryzys wiary, który widać także w Polsce, szczególnie w młodym pokoleniu. I to przesłanie nie lękajcie się jest kierowane do wszystkich, zwłaszcza tych osób, które no, identyfikują się z wiarą chrześcijańską, żeby jednak pomimo tych problemów dalej iść tą drogą, jaką wskazał nam 2000 lat temu Jezus Chrystus, a obecnie pokazuje nam Kościół, kolejni papieże, którzy to realizują.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był gościem Poranka Wnet, który tutaj przed hotelem polskim na ulicy Pijarskiej w Krakowie zrealizował Paweł Chodyna, któremu jest chyba bardzo zimno, Jan Brewczyński, Antoni Opaliński, który przygotowuje się do programu wschodniego, który poprowadzi po godzinie 10, bo patrzę teraz na zegarek, jest godzina 9:04, ale zanim połączymy się z Dublinem, gdzie specjalne dublińskie studio poprowadzi Tomasz Wybranowski, posłuchajmy jeszcze słów świętego Jana Pawła II na podsumowanie tej drogi, tego dekalogu. Słowa wygłosił święty Jan Paweł II w 1991 roku w czerwcu w Płocku.
Wiele biedy można w ten sposób usunąć, również w wymiarze społecznym. Ale zarazem nigdy nie zapominajmy o tym, drodzy bracia i siostry, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają. A zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzecz, a dusza jest ważniejsza niż ciało. To też nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka. Dlatego też serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z was nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Trzeba się uczyć być wolnym,
tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. Ta sprawa bardzo ciąży nad dziedziną światowej ekonomii. Zresztą trzeba się uczyć, jak być wolnym w różnych wymiarach życia. I stąd zdaje mi się, że te katechezy związane z dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom w czasie tej pielgrzymki. Pozostaje jeszcze jedno i największe przykazanie, przykazanie miłości, ale to sobie chowamy na Warszawę.
I tak ta część Poranka Wnet tutaj z Krakowa, sprzed Bramy Floriańskiej, z zaułku Książąt Czartoryskich, sprzed Hotelu Polskiego dobiega końca. Do naszego studia tu w Krakowie wrócimy. Antoni Opaliński po godzinie 10 poprowadzi program wschodni, a potem jeszcze będzie część trzecia poranka. A teraz za chwilę połączymy się z Tomaszem Wybranowskim i z Dublinem.
Radio Poranku. Radio Poranku.
O mala.
Radio Poranku.
Radio, radio
Reklama.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nazywam się Cezary Andrzej Jurkiewicz, mam 55 lat, jestem żonaty, jestem ojcem 8 dzieci, jestem przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Tylko uczciwy samorząd może doprowadzić do zmiany w Warszawie. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 7. To są dzielnice Targówek, Wawer i Wesoła z miejsca numer 1.
I po reklamie.
Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum. Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.